Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak zwykle na początku listopada opowiadamy historię, czy przypominamy historię powstania Rzeczpospolitej po 123 latach niewoli i zwykle wspominamy również jednego z głównych bohaterów owej rekonstrukcji narodowej, jakby można takiego określenia użyć, czyli o życiu, działalności Józefa Piłsudskiego. Jest z nami Dariusz Marek Strzednicki, reżyser, historyk, badacz dwudziestolecia międzywojennego, także dramaturg. Nie powiemy dzisiaj o całym życiu i działalności marszałka, bo to rzeczywiście trzeba by było zrobić taki wielki odcinkowiec, natomiast wspomnimy o kilku epizodach. No, najważniejszy to oczywiście urodziny.
To jest podanie rodzinne, które jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego było rozpowszechnione po wojnie. No, ze zrozumiałych względów historiografia PRL-u niechętnie odnosiła się do tego podania rodzinnego, ponieważ, jak się okazuje, Józef Piłsudski urodził się w niezwykłych okolicznościach, które zwiastowały kogoś równie nieprzeciętnego. To podanie rodzinne ja odnalazłem jeszcze w latach 90. Na podstawie tego podania rodzinnego powstawały filmy, jak również i publikowałem je, ponieważ ono jest bardzo ciekawe. Otóż proszę sobie wyobrazić, że zima 1867 roku była niezwykle ciężka. Już w grudniu śnieg grubą warstwą krył ziemię. Podróżni przejeżdżający niedalekim traktem, który wił się wokół Zułowskiego dworku, no tęsknym okiem patrzyli w te ciepło palące się lampy w oknach tego dworku, ponieważ no to przypominało im ciepło domu rodzinnego, a na dworze było bardzo zimno. I właśnie w taką zimę 1867 roku, 5 grudnia, przyszedł był na świat Józef Piłsudski. Okoliczności, jak już wcześniej wspomnieliśmy, były wręcz niezwykłe, ponieważ jasno świeciły się światła w tym dworku, służba donosiła wodę, no rodziło się dziecko. Przejeżdżający nieopodal oddział rosyjskich żandarmów zauważył te jasno palące się światła i oficer chciał sprawdzić, co tam się dzieje w tym dworku, tym bardziej, że dworek był na liście tych niebezpiecznych dworów, a więc dworów, które kontestowały władzę Rosjan w Polsce. Sądzono, że tam się coś dzieje, że tam Polacy po prostu się buntują, jak zawsze. Oni to nazywali buntowszczyki. I rzeczywiście wtargnęli, torując sobie klubami drzwi do wnętrza tego dworu i skonsternowani stanęli w miejscu, bowiem to, co zobaczyli, bardzo dalece różniło się od ich wyobrażeń. Zauważyli dużą alkowę, bo tam właśnie te światła najjaśniej się świeciły. Na jej środku stało duże, również duże rozłożyste łoże. Kobiety donosiły wodę, no coś się działo, więc ci Rosjanie zaciekawieni już nie byli tak nastawieni agresywnie, ponieważ no, zauważyli, że tutaj się nic konkretnego nie dzieje, co by ich mogło zaniepokoić.
Nie była to konspiracja.
Tak, podeszli bliżej i zobaczyli po prostu niewiastę, która leżała na tym łożu. Ale ze względu na to, że oni dość agresywnie wdarli się do wnętrza, no ta kobieta najprawdopodobniej przeżyła jakiś głęboki stres.
I akcja porodowa się lekko zatrzymała albo przyspieszyła.
Akcja porodowa się zdecydowanie przyspieszyła w tym momencie, bo ona po prostu na razie tylko miała bóle lekkie, a tu przed obliczami tych rosyjskich żandarmów no zaczęła po prostu rodzić i okazało się, że niebawem zauważyli oni dziecko płci męskiej, które niebawem w kościółku w Powiewiórce otrzymało imiona Józef Klemens. No i cofamy się teraz do początku tej naszej opowieści. Mówiliśmy o tej symbolice i w istocie cała sytuacja była wręcz niezwykła, bowiem Józef Piłsudski przyszedł pod bagnetami carskich żandarmów, bo oni rzeczywiście mieli te karabiny w dłoni. No w takich okolicznościach przyszedł na świat Józef, co zapowiadało jakąś batalię jego z Rosjanami.
Albo udział w jakiejś batalii.
Dokładnie. Oczywiście historiografia PRL-owska później nie wspominała o tym ani słowa, ze względu na to, że tajemnicze okoliczności, jakieś okoliczności symboliczne, które zwiastowały przyjście na świat wielkiego człowieka, no to oczywiście było coś, czego włodarze PRL-u nie zanadto chcieli upowszechniać i dlatego to podanie rodzinne zostało zapomniane.
Zimno, wasza wielmożność. Coraz ciemniej. Może zajedziemy do Złowa i rozgrzejemy się trochę. Przy okazji sprawdzimy, czy Polaki nie spiskują.
Znacie ten majątek?
Ja znam. Jesienią jeszcze, jak pana u nas nie było i dowodził sztabskapitan Aleksiejew, to byliśmy tam kilka razy. To zakuci Polacy i buntownicy. Ha, ten ich pan pisze się Józef Wincenty Piotr Piłsudski. Był 3 lata temu na liście poszukiwanych za bunt styczniowy.
Przeklęci buntownicy dawno wszyscy powinni być na Sybirze.
A, no właśnie. W tiurmie to niektórzy siedzieli, nawet ich babka za pomoc powstańcom.
A kobiety tam ładne?
Może one i ładne, ale dla naszych mało łaskawe. Dumne. Nawet służące nie dają się podejść. A dwór zamożny, meble sprowadzili nawet z Japonii. Mówią, że ta ich pani ogromnie bogata i to wszystko otrzymała w posagu. Kilka razy ją widziałem. Smutna jakaś zawsze.
Młoda?
Młoda, ale chorowita. Ich służący opowiadał, że utyka na jedną nogę. Ja tego nie zauważyłem, ale podobno chorowała w dzieciństwie na biodro. Wozili ją do Berlina na operację kilka razy. Trochę się jej polepszyło, ale chyba do końca zdrowia nie odzyskała. Los odpłacił się jej jednak, bo obecnie żyje w luksusie.
Nie rozumiem tych Polaków. Niczego im nie brakuje, a ciągle buntują się. Potem trzeba ich karać i konfiskować majątek. Nic to jednak ich nie uczy.
Dlatego ten jej mąż był taki biedny, bo nasze władze przejęły za karę jego ziemię. No ale teraz to on dzięki swojej żonie znowu bogaty, no?
Czytałem w naszym biuletynie wykaz niebezpiecznych majątków, których właściciele są wrogo ustosunkowani do naszej władzy. Złów figuruje tam na 2. miejscu. Trzeba ich kontrolować, żeby ponownie jakiegoś powstania nie wzniecili.
Szkoda, że pana u nas nie było, jak rozpędzaliśmy ten bunt styczniowy z 63. Powojowaliśmy trochę, ale nie chciałbym, aby to się powtórzyło.
A co? Bałeś się?
Przepraszam, wasza wielmożność, ale kto tego nie przeżył, ten nie zrozumie. Widziałem, jak 6 Polaków ruszyło na cały pluton naszych. W sumie rozsiekliśmy buntowników szablami, ale 10 naszych zginęło.
Atchywaj! Bystro!
Przypominam, że naszym gościem jest Dariusz Marek Strzednicki, reżyser, dramaturg, historyk, badacz 20-lecia międzywojennego. Kolejne podanie związane jest już z pobytem marszałka, przyszłego marszałka na Syberii, kiedy dowiedział się, że być może będzie rządził Polską, chociaż Polski jeszcze wtedy na mapie nie było. Przypomina się też taki epizod z życia Jana Pawła II, który ponoć w trakcie spotkania z ojcem Pio usłyszał z ust owego zakonnika, że osiągniesz najwyższe stanowisko w kościele. I podobną wersję historii można przytoczyć w kontekście Józefa Piłsudskiego.
Owszem, to nie było już podanie, to był fakt autentyczny, który Józef Piłsudski zawarł w swoich wspomnieniach. Na Syberii, w Irkucku, on ciężko zachorował na zapalenie płuc. Choroba nie dająca całkowicie nadziei zesłańcom na przeżycie, bo w normalnych okolicznościach w cieple domowego ogniska człowiek, który zapadł na zapalenie płuc, wówczas był narażony na śmierć. A cóż dopiero w tym okresie zesłania syberyjskiego, w tych nienaturalnych warunkach syberyjskich. Władze, co prawda, przeniosły Józefa Piłsudskiego do obozu, gdzie był lżejszy klimat, do Tunki. Tam Piłsudski, no nieoczekiwanie dla wszystkich, myślę, że i dla Rosjan również, wydobrzał, zdrowiał i to proporcjonalnie do kwadratu czasu. W pewnym momencie czuł się na tyle dobrze, że wyszedł z tej chaty, aby usiąść na takiej skreconej ławeczce i zażyć trochę słońca. To słońce tak przyjemnie ogrzewało jego oblicze i raptownie przychodziła młoda cyganka, która zachciała po prostu dać mu wróżbę. Piłsudski stwierdził, że nie chce wróżb. No cóż, może ona mu wywróżyć. No śmierć, on tak nawet to określił. Wyegzekwowała jakoś tę dłoń i zaczęła dotykać linii papilarnych i raptownie Piłsudski patrzy na nią, na jej takie no, dosyć ładne oblicze młodej kobiety. Ona odrzuciła tę dłoń i zaczęła uciekać w panicznym strachu i krzyczała: Boże, ty carem budziesz. No więc to oczywiście skonsternowało samego Józefa Piłsudskiego, bo on jeszcze w tamtym okresie nie odczytał tego przesłania, nie wiedział, co się dzieje. Jak z żoną rozmawiał po wielu latach Powiedział, że myślał wówczas, że ona jest po prostu szalona.
No, ale to była swego rodzaju przepowiednia, chociaż marszałek wówczas nie mógł marzyć o wolnej Polsce, bo było za wcześnie, to był odległy horyzont czasowy. Dopiero rozpoczynała się jego zasadnicza walka, ta podziemna, konspiracyjna, a później zaczął całe swoje pisarstwo, organizacyjne działanie, które doprowadziło do stworzenia legionów.
Tak, na tym poziomie wydarzeń, o którym mówimy, czyli w okresie zesłania syberyjskiego, Józef Piłsudski jeszcze nie mógł absolutnie przewidzieć, jaki będzie rozwój wypadków.
Zostawmy ten epizod, by przejść do kolejnego, który związany jest już z nieco bliższymi czasami, z rokiem 1918. Wiemy, że już od ponad roku marszałek siedzi w twierdzy w Magdeburgu po tych problemach przysięgowych i mamy końcówkę wojny, zbliżającą się końcówkę wojny, zawieszenie działań wojennych. Raptem okazuje się, że postanowiono doprowadzić do tego, by Józef Piłsudski z Magdeburga przez Berlin trafił do Warszawy. Ale po drodze wydarzyło się kilka bardzo ciekawych epizodów.
Ja mam takim automobilem jechać z Magdeburga do Warszawy?
Tylko do Berlina, komendancie. Hrabia Kessler wspominał, że tam właśnie podstawią panu specjalny pociąg i on dowiezie nas do Warszawy.
To wolę już pociąg. Może będzie w nim cieplej, bo listopad tego roku jest przeraźliwie chłodny.
Proszę dobrze zapiąć płaszcz, komendancie, bo podczas podróży będzie jeszcze zimniej.
A masz, guzik się urwał. Ale nie widać tego za bardzo. Kordzik mi Niemcy dali na znak, że jestem całkowicie wolny. Mundur jednak nie wygląda dobrze. Tu po lewej stronie jest trochę przetarty.
To już w Warszawie siostry Romanówny tym się zajmą. Odświeżą panu uniform.
Siostry Romanówny? Ola mi o nich pisała. Wielce oddane są naszej sprawie.
Prowadzą pensjonat w centrum Warszawy przy ulicy Moniuszki 2. Ustalono, że właśnie tam zatrzyma się pan po przyjeździe.
Bardzo mi pilno jechać na prawy brzeg Wisły, na ulicę Mińską. Tam mieszka Ola z Wandeczką. Ciekawy jestem, jak dziewczynka wygląda, bo jeszcze nigdy jej nie widziałem. To moja pierwsza córka. Ola przysłała mi jej zdjęcie. Mam nadzieję, że będę mógł je obie po przyjeździe zobaczyć. Chociaż jak się sytuacja rozwinie, to trudno teraz przewidzieć. Jeszcze przedwczoraj nie przypuszczałem, że Niemcy mogą nas dziś wypuścić. Zwłaszcza po tym, jak odmówiłem im podpisania karty lojalnościowej.
Na miłość boską! Ktoś do nas strzela, panowie, na podłogę! Głowy jak najniżej! Niech pan wreszcie wstanie! Przygniótł mi pan rękę, oni już uciekli.
Przepraszam. Wszyscy są cali?
Co to było? Po co do nas strzelali?
Mnie to nie dziwi, mówiłem o tym wcześniej. Cieszmy się, że nikomu z nas nic się nie stało.
Trudno uwierzyć w to, że jedziemy. Ten nasz szofer to jakiś czarodziej.
Przypominam, że naszym gościem jest Dariusz Marek Strzednicki, reżyser, dramaturg, historyk, badacz dwudziestolecia międzywojennego.
Sam przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy był sporym wydarzeniem. Ta informacja o tym przyjeździe nie była rozpowszechniona i tam w tej ilustracji, którą państwo słyszycie w słuchowisku Teatru Polskiego Radia, którego jestem reżyserem i jednocześnie autorem, tam wyartykułowane zostało, że ten przyjazd był w zasadzie prawie anonimowy. Ale dosłownie po kilku godzinach, jak już on się zjawił na ulicy Moniuszki, to większość warszawiaków, tych zaangażowanych politycznie, wiedziała, że przybył ten komendant pierwszej brygady do Warszawy. I na tym historiografia ogniskuje swoją uwagę, na przybyciu. Natomiast nic nie wiemy, co się działo pomiędzy wyjazdem Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, a tym przyjazdem, który miał miejsce 10 listopada 1918
Szczegółów
roku.
Nie będziemy tak mocno przytaczali, odsyłamy do słuchowiska. Skupmy się na najważniejszych pytaniach i odpowiedziach. Pierwsze pytanie, dlaczego Niemcy postanowili uwolnić marszałka, bo przecież on nie uciekł z twierdzy.
Nie, został oficjalnie uwolniony. Na znak tego zwolnienia dano mu kordzik. tamtym okresie, nie zapominajmy, że wybuchła rewolucja Spartakusa, lewacka rewolucja w Niemczech i mając na względzie również i na uwadze sytuację w Rosji bolszewickiej, Niemcy się poważnie przestraszyli, że te ziemie mogą być objęte rewolucją lewacką i może się to skończyć, no podobnie jak się skończyło tam na wschodzie.
Tym bardziej, że była taka możliwość, że te rzesze niemieckich żołnierzy, którzy byli na froncie wschodnim, zarażeni tym rosyjskim bakcylem, tak, mogli go przenieść
naturalnie to
na teren Niemiec.
Bardzo szybko się te hasła przenosiły. Niemcy stwierdzili, że Józef Piłsudski będzie takim gwarantem. Jeśli on zostanie zwolniony z Magdeburga i on zainicjuje powstanie Polski, to na pewno ten kordon bolszewicki zostanie zatrzymany. Komuniści się w Zagłębiu Dąbrowskim ożywili, Niemcy to obserwowali bardzo uważnie i oni wiedzieli, że Józef Piłsudski będzie również gwarantem pacyfikowania tych ruchów lewackich.
Jednocześnie zapewni realny przerzut wojsk niemieckich ze wschodu na zachód.
Tak, oczywiście, to też było bardzo istotne dla nich. I dlatego Józef Piłsudski został zwolniony właśnie wówczas, 8 listopada 1918 roku, że oni, trzeba przyznać, że honorowo traktowali Józefa Piłsudskiego. On miał do dyspozycji apartament złożony z gabinetu i z pokoju pracy dziennej. Mógł wychodzić do centrum miasta. Zafundowano mu, co ciekawe, również specjalistyczne kąpiele, które pozbawiły go dolegliwości reumatycznych, na które wówczas Józef Piłsudski narzekał. Ja sobie nie przypominam później, w późniejszym jego życiu, żeby ta dolegliwość jakoś dokuczała mu zanadto. A więc
terapia one były, poskutkowała.
Tak, efektywne były te kąpiele.
Józef Piłsudski dostał samochód, miał trafić do Berlina, potem już pociągiem, salonką miał trafić do Warszawy, ale ta droga z Magdeburga do Berlina była dosyć skomplikowana, no bo w trakcie rewolucji się to działo, tej niemieckiej rewolucji.
Tak, całością akcji zawiadywał hrabia Kessler, który miał bezpiecznie dowieźć Piłsudskiego do Berlina, tylko automobil, który użyto do tej ekskursji, był już trochę sfatygowany i gdy Piłsudski jechał wraz z Sosnkowskim, nieoczekiwanie ten samochód został ostrzelany przez przechodzących po prostu rewolucjonistów Spartakusa. To było bardzo dramatyczne, bo ci ludzie nie wiedzieli, co się będzie działo dalej. Możemy się jedynie domyślać, że jeśli ci rewolucjoniści
zorientowaliby się,
kto jest pasażerem tego automobilu, no to wiadomo, że cesarski oficer wraz z jakimiś notablami, to najprawdopodobniej po prostu na miejscu dokonano by egzekucji. Ale nieoczekiwanie samochód ostrzelano i być może ci rewolucjoniści znaleźli jakiś inny obiekt ciekawszy, może bliższy i po prostu wrzawa ustała. No więc jak pasażerowie tego ostrzelanego samochodu zorientowali się, że napastnicy uciekli, no to zaczęli szacować straty, czy można dalej ruszyć tym samochodem. Okazało się, że raczej nie można, ponieważ tam uszkodzeniu uległ również układ jezdny, opony. Pytanie, co robić dalej? Piłsudski stwierdził, nie, to idziemy piechotą. No więc Sosnkowski się przeraził. Jak to piechotą? Przecież to jest jeszcze około 30 kilometrów, czy 28, no piechotą, no przecież możemy spotkać następną taką zrewolucjonizowaną grupę. I nieoczekiwanie hrabia Kessler przerwał tę dyskusję, ponieważ naradzał się z szoferem. Mówi, panowie, ale okazuje się, że szofer jest w stanie zaradzić temu. No w jaki sposób? Mamy oponę zapasową, jak również te uszkodzenia silnika kierowca powiedział, że opanuje. No w jaki sposób opanuje? No bielizną swojej narzeczonej. No tu konsternacja całkowicie. Jak to bielizną narzeczonej? Tak, odpowiada Kessler, ponieważ szofer wiezie w kufrze jakieś suweniry dla swojej panny, między innymi tam są i pończochy. Te pończochy też posłużyły jako pasek klinowy. Przypominam, że one były wykonane zupełnie z innego materiału niż dziś są.
Ale dzisiaj również są polecane w tego rodzaju sytuacji. Kiedy strzeli pasek klinowy, to dobrze jest mieć zapasowe rajstopy albo pończochy nylonowe i użyć tego jako pasa klinowego.
I teraz przeanalizujmy sytuację. Otóż Piłsudski mógł nie dojechać jednak do tego Berlina. Dalszy etap podróży odbył się już bez większych przeszkód tam, oprócz tego, że zmienia na lokomotywę, ale był on względnie komfortowy, dlatego że było ciepło. No, w tym automobilu było potwornie zimno, Piłsudski był przeziębiony i dlatego gdy dojechał do Warszawy 10 listopada, on miał gorączkę i bolało go gardło i przy wystąpieniu na balkonie właśnie w tym pensjonacie na ulicy Muniuszki, on powiedział do zebranych: wybaczcie mi państwo, ale nie mogę mówić po prostu, bo mam chore gardło. To były konsekwencje tego dramatycznego przejazdu z Magdeburga, o którym no, historiografia raczej niewiele tutaj mówi i niewiele nam wyjaśnia.
Pan jako zbieracz tego rodzaju epizodów, między innymi z życia marszałka, stworzył słuchowisko, które przybliża owe dramatyczne, mniej dramatyczne, mityczne, mniej mityczne zdarzenia, bo z pewnością taka podróż samochodem w tak dramatycznych okolicznościach skłaniała do rozmów i pewnie trzeba było wymyślać dialogi i tak dalej, i tak dalej. To jest takie interesujące zajęcie, przełożenie tej wiedzy historycznej na pewną dramaturgię, na pewne emocje, na pewne zdarzenia dramatyczne.
Tak, słuchowisko Teatru Polskiego Radia powstało już w lutym, natomiast ze względu na pandemię dopiero produkcja rozpoczęła się w październiku. Ono już jest ukończone, jest już wyznaczona data premiery.
To będzie praktycznie rzecz biorąc w rocznicę opuszczenia przez marszałka Magdeburga.
Tak jest, czyli 8 listopada. W słuchowisku biorą udział znakomici aktorzy scen warszawskich, tacy jak Mariusz Bonaszewski, czy Mariusz Troński, Andrzej Mastalerz i wielu innych znanych z filmów.
Powróćmy do tej odpowiedzi na pytanie, jeśli chodzi o przełożenie tych faktów historycznych, tej wiedzy historycznej na opis taki książkowy, bo słuchowisko też jest swego rodzaju książka. Trudne zadanie, łatwe.
Jest zadanie bardzo satysfakcjonujące. No, jestem zawodowym scenarzystą filmowym oraz, jak się okazuje, również i dramaturgiem. I to daje mi wiele przyjemności, bo tę wiedzę, którą zdobyłem, wiedzę historyczną, mogę w łatwy sposób transplantować na sposób komunikacji bardziej łatwy dla odbiorcy. Bo czy fabuła filmowa, czy fabuła teatralna jest na pewno dawką wiedzy nieco łatwiej przyswajalną przez osoby, które to słuchają, czy też oglądają. Inaczej realizowany jest wykład ex cathedra, kiedy słuchacze mogą się nudzić, szczególnie ci, którzy nie do końca są zainteresowani
przedmiotem.
Natomiast czy film, czy też czy teatr, to już jest taka forma, która dociera do wszystkich. Oczywiście Teatr Polskiego Radia jest tą formą najbardziej ambitną, moim zdaniem, ponieważ jest to teatr wyobraźni. Film jest jeszcze prostszy, prawda, bo widz siedzi i widzi obrazy przed sobą i w zasadzie to nie stymuluje go do żadnych operacji myślowych. Natomiast Teatr Polskiego Radia to już jest pewna dawka również wyobraźni, więc przeznaczona dla bardziej ambitnego odbiorcy, dla osoby, która no, chce tę sztukę celebrować.
I pobudzić swoją wyobraźnię do tego, żeby odtworzyć pewne zdarzenia, ale trzeba mieć sporą dawkę wiedzy na temat po pierwsze języka, bo tak, odtwarzane są okoliczności tak, jednak
oczywiście,
mimo wszystko historyczne. W scenografii filmowej to tam się odwołujemy do odpowiednich ubiorów i tym podobnie, natomiast w radiu trzeba było odtworzyć klimat językowy, pewne sformułowania, czyli głębokość znajomości tamtych czasów musi być bardzo duża.
Tak, tutaj poruszył pan bardzo istotny aspekt, bo jeśli fabuła filmu czy przedstawienia teatralnego odbywa się w warunkach współczesnych, to mamy zdecydowanie łatwiej. Natomiast jeśli dotyczy to przeszłości, szczególnie tej przeszłości zamykającej się w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czy sięgającej jeszcze wcześniej do końca XIX stulecia, to tu już musimy znać terminologię, trochę inaczej się rozmawiało, całkowicie inna obyczajowość była, prawda, w tamtym okresie.
Żeby się utrzymać w realiach, trzeba dokładnie to tak, językowo odtworzyć.
Naturalnie, tak. Jest pododdział żandarmerii rosyjskiej, porusza się konno i tam jest właśnie dialog dowódcy, oficera w stopniu porucznika z jefrajtorem, ze starszym szeregowym. No więc tam również występują pewne formy już martwe języka rosyjskiego, których się dzisiaj absolutnie nie używa, prawda? Których dzisiaj nawet być może rodzimi Rosjanie nie znają, no bo ten okres komunizmu wyjałowił ich wiedzę z tego okresu carskiego. Więc oczywiście tutaj jest to warunek sine qua non, no i dlatego myślę, że dobrymi scenarzystami oraz dramaturgami tworzącymi właśnie sztuki teatralne czy filmy odnoszące się do przeszłości są zawodowi historycy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i przytoczenie tych trzech epizodów z życia marszałka. Odsyłamy do słuchowiska, które właśnie w najbliższym czasie, 8 listopada, będzie na antenie Polskiego Radia. Przy okazji naszej rozmowy wykorzystaliśmy kilka fragmentów tegoż słuchowiska, którego twórcą jest pan i które będzie na antenie w rocznicę ekskursji, jak to sam pan nazwał, marszałka z Magdeburga do Berlina, a potem do Warszawy. Naszym gościem był Dariusz Marek Strzednicki, reżyser, scenarzysta, dramaturg, także historyk i badacz dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.